Rozdział szósty. Bijący od piasku żar przesączał się przez podeszwy butów Riel. Jej płuca wypełniło ciepłe, suche powietrze. Unosił się w nim znajomy zapach, charakterystyczny dla tego miejsca i wzbudzający zarówno tęsknotę, jak i niemal zapomniany strach. Wzięła głęboki wdech i spojrzała w dół na miasto, w którym się urodziła. 5 cykli temu nie zastanawiała się, skąd Kal dokładnie wiedział, w którym miejscu zejść do jej świata, by znaleźć się tak blisko Fajer. Wówczas miała na głowie inne zmartwienia. Czy nie stał się Walhanem i jej nie zabije? Czy Baluka i Odnowiciele zostali wymordowani na polu bitwy? I po której stronie tak naprawdę stoi Tajen? Cykl później, podczas ich pierwszego spotkania, Kal wyjaśnił, że to właśnie w tym miejscu Walhan zszedł do jej świata. Rein pojawił się bardzo blisko jej domu, zanim w ogóle się urodziła. Był to dziwny zbieg okoliczności, kiedy jednak uświadomiła sobie, że Walhan, przeżywszy 1000 lat, odwiedził mnóstwo miejsc w niezliczonych światach, uznała, że to jednak nic dziwnego. Mógł wiedzieć o istnieniu jej świata, zanim wiele wieków temu wojna pozbawiła to miejsce magii. Możliwe, że odwiedził także świat Tajena, zanim i tam wyczerpały się zasoby mocy. Zwróciła również uwagę na to, że choć magowie z Telemna Vo i Peri wiedzieli o Reinie, nie darzyli go boską czcią. Był władcą wszystkich światów i podczas jego nielicznych wizyt ludzie byli mu bezwarunkowo posłuszni, a jednak ani nie opłakiwali jego śmierci, ani nie odczuwali ulgi z jej powodu. W miejsce jego władzy z tą samą biernością przyjęli władzę odnowicieli. Kiedy ludzie przyzwyczajali się do potężnego, lecz nieobecnego władcy z innego świata, zajmującego się sprawami, które zazwyczaj ich nie dotyczyły, nie dziwiło ich, że jego funkcje przejmują nowi przedstawiciele kolejnych światów. Do Baluki należało przekonanie Telemna Vo i Peri, by doszły do pokojowego porozumienia. Riel przesłała mu raport opisujący wszystko, co zrobiła i czego się dowiedziała, oraz lokalizację 2 zrujnowanych budynków, w których znalazła dowody na konstruowanie urządzeń. To on miał zbadać przyczyny osłabienia obu światów. Odnalezienie źródła i tak już za bardzo opóźniło jej plany. Nie mogła jednak powstrzymać się od snucia domysłów. Tajen powiedział jej, że jego rodzinny świat był słaby z powodu nadużywania maszyn. Problem stanowiła sama ich liczba, nie zakres zużywanej przez nie magii, a także to, że zastąpiły ludzi przy zadaniach kreatywnych, przez co generowano tam mniejsze ilości mocy. W 2 zniszczonych budynkach nie mogło być wielu urządzeń, więc to nie one przyczyniły się do osłabienia zasobów tych światów. Raczej był to jeden potężny mag, lub kilkoro o skromniejszej mocy. Riel skupiła się na celu swojej podróży. Rozmyślając, uznała, że jej światu nigdy nie zagrożą machiny. Jaki sens miałoby atakowanie miejsca tak ubogiego w magię? Gdyby znajdowały się tu bogactwa naturalne, ktoś mógłby się pokusić, pomyślała. Przybysze musieliby zgromadzić tyle magii, by zdołać zejść do świata, a potem go opuścić. To jednak nie stanowiło problemu dla potężnego maga. Walhan utknął tu, bo wyczerpał wcześniej własne zasoby magii i nie mógł uzupełnić braku. By przenieść dokądś całą armię, wystarczyłby jeden mag. A mieszkańcy prawie martwych światów nie dysponowali praktycznie żadną mocą, dzięki której mogliby odeprzeć atak. Gdyby potężny mag dowiedział się o istnieniu jej świata i znalazł powód do najazdu, nic by go nie powstrzymało. Zadrżała. Od czasu śmierci Walhana widziała już niezliczone przykłady ludzkiego okrucieństwa. Podboje, niewolnictwo, brutalni władcy, wyzysk. Im lepiej pojmowała, jak i dlaczego dzieją się takie rzeczy, tym bardziej się obawiała, że sama świadomość zmieni ją na gorsze. Czy to dlatego Walhan stał się taki bezlitosny? A może po prostu do tego przywykł. Bała się jednak, że to przez niewiedzę. Nie da się uniknąć katastrofy, jeżeli nie rozpozna się zwiastujących ją znaków. Spoglądając na miasto Fajer, raz jeszcze zadała sobie pytanie, czy tęskniła za domem. Nie. Czy przejęłaby się, gdyby jej świat został zaatakowany, a jego mieszkańcy zniewoleni? Tak. Miała wiele powodów, by nie lubić ojczyzny, ale nikomu nie życzyłaby takich okropności. Ani swoim rodzicom, którzy nie byli wobec niej szczególnie ciepli i troskliwi, bo najbardziej przejmowali się tym, żeby wyszła za mąż, za kandydata o odpowiedniej pozycji społecznej, nawet jeśli byłby zwyrodnialcem lub okrutnikiem. Ani obywatelom Fire, którzy odtrącili ją za używanie magii, choć została zwiedziona przez deprawatorkę. Ani nawet kapłanom, którzy wysłali ją do odizolowanego więzienia, gdzie miała pod przymusem rodzić magicznie uzdolnione dzieci i gdzie wciąż mogłaby się znajdować, gdyby Valhan, udając anioła, wiele lat temu potajemnie go nie przejął i nie przeniósł więźniów w miejsca, w których w ramach kary za grzechy mieli do końca życia generować magię. Ani wszystkim ludziom, którzy w jej oczach byli bezduszni. Ani Narmie, swojej ciotce, która nauczyła ją malować i obdarzyła miłością i wsparciem, jakich nie dali jej rodzice. Ani Izarowi, swojej pierwszej miłości. Ani przyjaciołom, którzy bezwarunkowo powitali ją w swoim kręgu. Ani Samice, kapłanowi, który pomógł jej rozpocząć nowe życie. Ani Betsy i szpetańskim tkaczom, wśród których spędziła 5 lat. Ani niezliczonym osobom, których nigdy nie poznała, które nigdy o niej nie słyszały, które nawet jeszcze się nie urodziły. Ruszyła piechotą. Zsunęła szelki plecaka, odpięła je od jego boków i połączyła tak, że tworzyły teraz jeden pasek, który założyła sobie na ramię. Odwinęła z szyi szal i udrapowała go na głowie, a obciążone koralikami końce skrzyżowała i zarzuciła na plecy. Odwiedziła swój świat 4 razy i za każdym razem niepotrzebnie się przejmowała, że zostanie rozpoznana. Jej rodzina przeprowadziła się do innego miasta, podobnie jak Izare. Kapłani, którzy zajmowali się Fire, zniknęli. Łatwo było zapomnieć, że od chwili jej wygnania minęło 15 cykli. Wiek wpływał na nią tylko przez 5 z nich, a 10 pozostałych, kiedy była nieśmiertelna, zapewniło jej zdrowie osoby młodej, pozbawionej już jednak nastoletniej delikatności. Fizycznie była tylko o 5 cykli starsza niż w chwili opuszczenia swojego świata. O dziwo, właśnie to stanowiło najlepszy kamuflaż. Pewnego razu, 2 cykle wcześniej, minęła koleżankę, z którą chodziła na zajęcia do świątyni. Tarim, teraz już matka 2 małych dzieci, dwukrotnie zerknęła na Riel, ale pokręciła głową i uprzejmie odwróciła wzrok. Zaciekawiona Riel szła za nią aż do domu, a potem uwolniła nieco magii, by móc czytać w myślach koleżanki, gdy ta zniknęła za drzwiami. Nieznajoma przypomniała Tarim córkę farbiarzy. Kobieta uznała jednak, że to niemożliwe. Riel byłaby dużo starsza, gdyby nie to, że umarła wiele lat temu. Przez to oraz przez nieobecność każdej osoby, która kiedyś była jej bliska, Riel miała wrażenie, że w mieście mieszkają tylko obcy ludzie. Choć ogarniała ją tu melancholia, teraz łatwiej jej było odwiedzać ojczyznę. Dzięki temu dystansowi cząstka duszy, która ucierpiała z powodu odrzucenia, mogła się uleczyć. Inne plotki na swój temat, przeważnie zabawne, usłyszała od Kala. Samika wrócił do ojczyzny, gdzie opowiadał o aniele, który zabrał ze sobą dziewczynę z Fire, gdy wracał do swojego królestwa. Niektórzy kapłani stwierdzili, że to bzdura i uznali Samikę za na wpół obłąkanego. Inni uważali, że anioł nie zabrał Riel ze sobą, lecz rozdarł jej duszę, bo właśnie taki los spotykał osoby posługujące się magią. W kilku innych miejscach jej świata ludzie sądzili, że sama Riel stała się aniołem. Biorąc pod uwagę, że Valhan nie był aniołem, lecz tylko potężnym magiem, można było uznać, że w pewnym sensie to prawda. Jej buty trafiły na kamienny chodnik. Przed sobą miała most. Jak zawsze przeszył ją dreszcz, gdy przypomniała sobie, jak zakuta w łańcuchy szła w przeciwnym kierunku, posiniaczona i pokryta zgniłymi resztkami, którymi obrzucili ją obywatele, zebrani, by odprowadzić ostatnią splamioną. Po drugiej stronie główna droga wiła się ku centrum miasta. Przez chwilę Riel nią podążała, mijając miejsce, gdzie kiedyś stała farbiarnia będąca jej domem. Zburzono ją jednak i zastąpiono budynkami mieszkalnymi. Skręciła z głównej drogi i wkroczyła do dzielnicy rzemieślników. Niewiele się tu zmieniło, od kiedy chodziła tymi ulicami i jako młoda dziewczyna zaangażowała się w potajemny, a potem buntowniczy romans ze słynnym artystą. Okolica, do której zmierzała, nie znajdowała się jednak w pobliżu tej tętniącej życiem części miasta, w której kiedyś mieszkała. Bliżej domów kupieckich kobieta ubrana w egzotyczny, wytworny strój nie rzucała się tak w oczy. Tu znalazła skromną świątynię, niewiele większą od jej rodzinnego warsztatu. Weszła do środka. Panujące tam cienie zapewniały przyjemny chłód. Usiadła na jednym z miejsc. Wiedziała, że kapłan wkrótce ją zauważy i poinformuje, gdzie może znaleźć Kala. Nie trwało to długo. Mężczyzna wyszedł powitać przybysza, a gdy ją rozpoznał, przystanął, z szacunkiem skinął głową i odszedł. Czekała. I czekała. Już miała wstać i zacząć go szukać, gdy usłyszała kroki przy głównych drzwiach. Odwróciła się i ujrzała, jak do świątyni pośpiesznie wchodzi starsza kobieta i rozgląda się wokół. Kiedy dostrzegła Riel, niemal krzyknęła. To naprawdę ty? Na dźwięk jej głosu Riel poderwała się na nogi. Narma? Tak! Ciotka podbiegła do niej. Mocno się postarzała, ale jej oczy wciąż żywo błyszczały. Riel zesztywniała, gdy Narma zarzuciła jej ręce na szyję, lecz potem rozluźniła się w jej uścisku. Minęło wiele czasu, od kiedy ktoś zachowywał się wobec niej tak poufale i serdecznie. Zbyt wiele. Może usiądziesz? Zaproponowała Riel, łagodnie się odsuwając. Narma skorzystała z propozycji, nie spuszczając wzroku z siostrzenicy. Opowiadaj, co się u ciebie działo. Ciotka się roześmiała. Nic tak ekscytującego jak u ciebie, od kiedy stąd odeszłaś. Kiedy Riel zamilkła, by zastanowić się, jak na to odpowiedzieć, Narma przechyliła głowę na bok. Chyba jednak nie wszystko było takie ekscytujące. Mogłabyś zdradzić trochę szczegółów. Poklepała Riel po ramieniu i spoważniała. Ja na początek mogę ci powiedzieć, że u twoich rodziców i brata wszystko w porządku. Wciąż otacza ich pewna aura skandalu, ale ludzie w Palper nie znają szczegółów, a przy tym bardzo podobają im się wyroby twoich krewnych, więc ich nie odtrącają. Twoja rodzina nie jest już tak zamożna jak kiedyś, ale żyje jej się w miarę komfortowo. Tobie też? Narma skrzywiła się. Z początku nie było łatwo. Wiesz, to mnie o wszystko obwiniono. Ja sama długo siebie obwiniałam, ale w zeszłym roku dostałam wiadomość od twojego przyjaciela i poznałam prawdę. Nie byłam w stanie dłużej znosić pogardy ze strony twoich rodziców, więc przyjęłam jego propozycję, by zamieszkać w Fajer i jednocześnie cię wypatrywać. Masz na myśli Kala? Tak, znalazł mi małe mieszkanko, żebym mogła być na miejscu, kiedy wrócisz, bo nie wiedział, czy on sam tu będzie.
Rozumiem. A co miałaś zrobić, kiedy się pojawię?
Powiedzieć ci, gdzie go znajdziesz. Powiedzieć ci, że jest gotowy, by opuścić ten świat.
Przez ciało Riel przebiegł dreszcz. Po części był to dreszcz ekscytacji, po części strachu.
Nie musiała się już zatem martwić, że uwięziony tu Kal nie będzie miał dość mocy, by móc się bronić. Chyba że w ciągu ostatniego cyklu wspomnienia Valhanna w jakiś sposób stłumiły jego osobowość. Skąd mogłaby mieć pewność, że tak się nie stało? Nie dowie się, dopóki nie zajrzy w jego myśli. Ale czy on jej na to pozwoli? Jeśli tak i jeśli Valhan nie zapanował nad jego umysłem, co dalej? Co zrobi Kal? Jeżeli będzie potrzebował jej pomocy, otrzyma ją. Jeżeli nie, Riel pozwoli mu znaleźć własną drogę pośród światów.
W każdym razie, pomyślała smętnie, i tak wciąż będę się o niego martwić.
To gdzie on jest? Spytała. W Dotu, odparła Narma. Przynajmniej miał tam być 3 dni temu, ale trochę się spóźniłaś.
Rzeczywiście, Riel zmarszczyła brwi. Miałam się tu zjawić wcześniej.
Czyli pewnie od razu musisz ruszać dalej, powiedziała Narma ze smutkiem. Riel wzruszyła ramionami. Myślę, że Kal da nam trochę czasu na nadrobienie zaległości. Usta ciotki rozciągnęły się w szerokim uśmiechu.
Od tak dawna pragnęłam tego spotkania, tym bardziej kiedy Kal wspomniał o twoich przygodach. Opowiedz mi o wszystkim.
To zajęłoby zdecydowanie za dużo czasu. Riel roześmiała się. Zacznijmy w takim razie od tego, co opowiedział ci Kal, a potem ja dodam coś od siebie. Narma przytaknęła, wzięła głęboki wdech i zaczęła mówić.